roku, o kilka dni później niż zazwyczaj, bo akurat święto zmarłych tak wypadło w sobotę, że nic, przez to się nie zyskiwało żadnego dodatkowego dnia, a podróż nam tutaj ze wschodu zabiera prawie cały dzień, więc musimy mieć cały dzień na podróż. Tak więc uznaliśmy, że lepiej będzie teraz skorzystać z tego długiego, czterodniowego weekendu, to 2 dni na podróż, ale jeszcze 2 dni w środku zostaje na pobyt wśród braci w Rybniku. Zanim przejdziemy do wykładu, z jakim chciałbym się podzielić z braterstwem, to zechcę przekazać braterstwu moc pozdrowień od bardzo dużej liczby braci, od wszystkich zborów, jakie odwiedzałem, a bracia sobie tam zawsze życzą. Byłem we wszystkich tam zborach u nas w województwie lubelskim, w większości województwa podkarpackiego, bo akurat to mój rejon, zawsze tam jeszcze z usługami. Ci bracia sobie życzą, by przekazywać ich pozdrowienia. Mój zbór w Chełmie, także moja rodzina, moja żona, która jest w Rybniku, ale musiała zostać z małym dzieckiem w domu. Wszyscy ci braterstwo życzą wam moc serdecznych chrześcijańskich błogosławieństw i łask od Pana. A temat, z jakim się podzielę z braterstwem, tytuł ma krótki, jedno słowo, ale sam w sobie jest długi. Tytuł tego wykładu brzmi samokontrola. Zapewne braterstwo zastanawiają się, co to takiego, chociaż wiedzą, nie zastanawiają się, bo braterstwo przynajmniej częściowo są zapoznani z zaletami charakteru, z tymi łaskami charakteru, jak to się u nas w literaturze prawdy przyjęło mówić, i na takie słowo jak samokontrola na pewno braterstwu się o uszy obiło. W pierwszym tomie epifanicznym, albo wcześniej w teraźniejszych prawdach, gdzie było o łaskach charakteru, można było trochę poczytać na temat tego, co to jest samokontrola, jak działa u Boga. Ja braterstwu zechcę przedstawić ten temat jeszcze szerzej, w oparciu o to, jak brat Johnson rozwinął to w teraźniejszej prawdzie, później już po napisaniu pierwszego tomu, bo to były skrótowe myśli na temat tej zalety charakteru, a to, co zechcę braterstwu przedstawić, to jest samą kontrola w całej pełni, tak jak literatura prawdy nam ją ukazuje, tak jak brat Johnson widział tą zaletę charakteru. Więc o tym dzisiaj sobie pomówimy. Jest to ważna zaleta charakteru, bowiem należy do owych pierwszorzędnych zalet charakteru, do pierwszorzędnych łask charakteru, do tych 7 pierwszorzędnych, o których wiemy, że mają kontrolować całe nasze postępowanie, mają rządzić całym naszym postępowaniem, a w szczególności należałoby tutaj wymienić samokontrolę, bowiem jej funkcją jest właśnie kontrolowanie nas, a może nie tyle kontrolowanie, lepiej powiedzmy rządzenie nami, czyli ona w szczególności powinna rządzić. Możemy powiedzieć, że to ona rządzi przy współudziale pozostałych wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, ale to ona jest tą główną, można powiedzieć, że ona jest tym dyrektorem, który ma swoich asystentów w postaci innych wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, których używa do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Powiem co więcej, samokontrola jest wymieniona wśród owoców Ducha Świętego. Gdy apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale wylicza nam, jakie są owoce Ducha Świętego, to jest wśród nich także i samokontrola. Wiemy, że jest też samokontrola podana w 2 liście Piotra, gdy mamy to słynne przydawanie Piotrowe, 1 rozdział, wersety od 5 do 7 i tam w 6 wersecie mamy i samokontrolę. Ale braterstwo otwierają Biblię i czy braterstwo popatrzą do Galatów, czy do 1, czy do 2 Piotra, nigdzie tam nie znajdą słowa samokontrola, chociaż mówię, że tam jest. Powiem, to słowo jest tam, ale nasze tłumaczenia oddają je inaczej. Polskie tłumaczenia, i to Biblia Warszawska, i Biblia Gdańska, i Biblia Tysiąclecia, wszystkie jednym głosem mówią powściągliwość w tym miejscu. Tak to słowo jest oddawane. Być może taki wniosek to jest mój, wysnuwam, że kiedyś w języku polskim powściągliwość znaczyło trochę co innego niż dzisiaj, no bo jak weźmiemy angielskie przykłady, takie też stare, z czasów Biblii naszej gdańskiej, to one też używają angielskiego słowa powściągliwość. Ale już nowsze przykłady, na przykład w Diaglocie stworzonym pod koniec XIX wieku, to już pisze w prostym miejscu. Nie powściągliwość, ale angielskie słowo samokontrola jest użyte wprost. Tak tłumacz profesor Wilson uznał, że o to chodzi w tym miejscu i to słowo jest tam użyte tak, jak trzeba. Z polskich przykładów Biblii to jeden tylko odchodzi od tej powściągliwości, jak gdyby zbliża się w stronę właściwego znaczenia. Biblia księdza Romaniuka, zwana Biblią Warszawsko-Praską, także mówi w tym miejscu panowanie nad sobą, co już jest pójściem we właściwą stronę, bo o tym właśnie będziemy mówili. Tak więc zaleta charakteru, o której zechcę braterstwu dzisiaj opowiedzieć, jest arcyważną zaletą charakteru, uniwersalnie, wszechstronnie działającą, najdrobniejszy, nie można zrobić bez tej zalety, bez jej udziału nie można zrobić nic. Ona się przejawia w każdym naszym słowie, w każdym naszym czynie i jakość naszych słów i czynów zależy od, w dużej mierze od tego, jaka jest nasza samokontrola. Odnośnie samokontroli muszę braterstwu powiedzieć, że panują nieporozumienia i zazwyczaj ta zaleta jest rozumiana zupełnie inaczej niż powinna być rozumiana. Bardzo często jest mylona z nieskwapliwością. To też bardzo dziwne takie polskie słowo dla współczesnego Polaka, zupełnie niezrozumiałe. Zapewne pochodzi od tej frazy nie kwapić się, stąd nieskwapliwość. Ktoś, kto się nie kwapi. Nie kwapić się, no i oczywiście w domyśle do gniewu. Ktoś nieskwapliwy to taki, który nie kwapi się do gniewu, czyli nie denerwuje, nie irytuje się łatwo. I to jest właśnie nieskwapliwość. My w literaturze prawdy nieskwapliwość definiujemy jako cichy, spokojny, nieżywiący urazy stan umysłu, serca i woli w warunkach prowadzących do naturalnego rozdrażnienia. To taka naukowa definicja. Mówiąc językiem potocznym, jeżeli ktoś posiada zaletę nieskwapliwości, to w takiej sytuacji, która większość ludzi denerwuje i pobudza ich do gniewu, to on pozostaje spokojny. I to nie tylko na zewnątrz, bo wiadomo, można wewnętrznie kipieć, ale jeżeli ktoś ma samokontrolę, a nie ma nieskwapliwości, bo taka sytuacja jest zupełnie możliwa, to wewnętrznie w nim może kipieć, ale on tak rządzi sobą, że on to zdusi w sobie, no że w nim kipi wewnętrznie, to jest trudno nad tym zapanować, bo kipi, ale można zahamować wyrażenie tego na zewnątrz. Ja nic nie powiem, chociaż we mnie się gotuje i najchętniej bym krzyczał albo walił pięściami po ścianach albo nawet kogoś, kto do takiego stanu mnie doprowadził. Tak więc nieskwapliwość to w takich sytuacjach, w których ludzie się denerwują, kiedy ktoś im coś specjalnie robi na złość i to jest oczywiste, że ten ktoś tylko to powiedział albo zrobił, żeby mnie zdenerwować i coś, to ludzie mają tendencję wybuchać gniewem. I to jest brak właśnie zalety zwanej nieskwapliwością, bo kto ma nieskwapliwość, to nie tylko na zewnątrz pozostaje spokojny, ale on także wewnętrznie jest spokojny. Tak jak nasza definicja mówiła, cichy, spokojny, nieżywiący urazy i upanowany stan serca, umysłu i woli. Czyli jest w jego uczuciach. Uczucia nie są zburzone, jest spokój w umyśle, też nie pozostaje spokój i w jego woli też jest spokój, czyli nie wknują, w jego woli nie pojawiają się pragnienia, żeby załóżmy odpłacić w jakiś nieodpowiedni sposób tej osobie. I tak ludzie, to jest nieskwapliwość, bardzo pożyteczna zaleta ze wszech miar, ale to nie jest samokontrola. A często jest mylona. Kiedyś nawet zdarzyło mi się na jednej z konferencji słyszeć wykład z jakichś 5-6 lat temu, kiedy ten temat był jeszcze mniej zrozumiany niż teraz jest, bowiem nie było pierwszego tomu. Były te teraźniejsze prawdy, ale to nie wiem, czy akurat ten brat, który to mówił, czytał, czy też nie. Nie było też tekstu Godła Rocznego, który był ze 2-3 lata temu, który trochę też wyjaśniał na ten temat. To było jeszcze wcześniej. I właśnie brat zdołował sobie wykład samokontrola, po czym przez cały wykład opowiadał o nieskwapliwości, w jaki sposób ta zaleta się przejawia, no bo utożsamiał, że to jest właśnie to. Musi być nieskwapliwość, to musi być to, ale to nie jest to. Funkcją samokontroli nie jest umożliwienie nam zachowania spokoju w warunkach, które prowadzą do naturalnego rozdrażnienia, bowiem jest to funkcja nieskwapliwości. Wiemy, co dotychczas powiedziałem, że samokontrola nie jest nieskwapliwością. Można by zapytać zatem, czym jest. Jej definicja jest krótka, powtórzę ją kilkakrotnie podczas dzisiejszego wykładu i mam nadzieję, że jeżeli ktoś do dzisiaj jej nie znał, to po tym wykładzie będzie pamiętał. Wiadomo, że braterstwo nie zapamiętają wszystkiego, co jest na wykładzie, nie zapamiętają nawet większości tego, co jest na wykładzie, ani nawet 30% tego, co jest na wykładzie, ale jakąś pewną esencję powinniśmy zawsze starać się zapamiętać i wynieść, żeby nie było to, tak jak ma wielu chrześcijan, którzy gdy pójdą na swoje miejsce nabożeństwa, gdziekolwiek by nie było, to później pamiętają, że dobre było dzisiaj kazanie. I to jest, czyli wrażenie, bo to najłatwiej zapada. że złe było albo dobre. Przyjemnie się słuchało, albo człowiek się nudził i to zapamiętuje, ale już co mówi ten mówca, to trudniej jest zapamiętać, obyśmy w tą stronę nie poszli. Więc samokontrola to siła charakteru. Jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Czy też jak mówi definicja w literaturze prawdy, w teraźniejszej prawdzie, że panujemy nad sobą. Ja akurat wydaje mi się, że słowo rządzimy będzie tutaj lepsze. Siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Innymi widać stąd, z tej definicji, że jest to siła charakteru. Samokontrola jest to składnik mocy charakteru, siły charakteru. Mówiąc bardziej takim językiem potocznym, żeby nam to przybliżyć, samokontrolę można utożsamić z siłą woli. Samokontrola to siła woli. Ktoś, kto ma rozwiniętą samokontrolę, ma dużą siłę woli. Ktoś, kto ma słabą samokontrolę, ma słabą siłę woli. A to już jest, siła woli jest to pojęcie znane wszystkim ludziom, bo samokontrola to może być nieznane, ale siła woli to wszyscy wiemy, co to jest. Wiemy, że mówimy o kimś, na przykład, że ma silną wolę. Co to znaczy, że ktoś ma silną wolę? Jeżeli ktoś, kto ma silną wolę, podejmuje jakieś postanowienie, załóżmy, że chce coś zrobić, oczywiście coś, co wymaga wysiłku, bo gdy ktoś siedzi na fotelu i podejmie postanowienie, pójdę do kuchni i zrobię sobie herbatę, no to nie wymaga szczególnej samokontroli, żeby takie postanowienie zrealizować, żeby tak rządzić sobą, żeby zmusić swój organizm do podjęcia jakiegokolwiek wysiłku, wstania z fotela, udania się do kuchni i tam zrobienia herbaty. Chociaż zdarzają się i takie przypadki osób, które nawet tego nie są w stanie zrobić, ale wiemy, że to już nie mieści się w granicach normy. Są to osoby, o których mówimy, że są jak warzywo, których organizmy fizycznie są w 100% sprawne, ale ich psychika jest tak zniszczona, jest w takim stanie choroby, że oni nie są w stanie cokolwiek zrobić, ale to już jest dla psychiatrów zajęcie. Wtedy my oczywiście o takich przypadkach nie mówimy. Mówimy o zwykłych ludziach, a zwykły człowiek to prostą rzecz, która nie wymaga wysiłku, to nawet ten, który ma słabą wolę, zrobi. Mówimy o jakimś przedsięwzięciu, a zwłaszcza powiedzmy sobie, że przedsięwzięcie, które rozciąga się troszeczkę w czasie, nie, że tak od razu można je zrobić, tylko wysiłek trzeba podtrzymać przez jakiś dłuższy okres, to żeby coś takiego zrealizować, trzeba mieć silną wolę. Kto ma silną wolę, to coś takiego jest w stanie zrealizować. Silna wola jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli realizacja danego planu, jaki ktoś sobie podjął, wymaga wyrzeczeń. Bo tak to się jakoś dzieje, że każdy z nas ma bardzo wiele rzeczy na głowie i jeżeli podejmie plan, jakieś zamierzenie, że będę robił to czy to, załóżmy, będę czytał tyle a tyle stron, tego a tego, każdego dnia wieczorem, najczęściej będzie to wymagało zrezygnowania z czegoś innego, bo czasami można upchać jeszcze, gdyby lepiej czas wykorzystywać i mniej go przepuszczać przez palce, jak to się potocznie mówi, ale czasami trzeba zrezygnować. Nie będę, załóżmy, oglądał telewizji, albo nie będę po pracy siedział w fotelu przez pół godziny i odpoczywał, tylko ten czas wykorzystam na taką dobrą rzecz, jaką sobie postanowiłem. Żeby taki plan zrealizować, potrzebna jest siła woli, umiejętność rządzenia sobą to w tym właśnie dobrym postępowaniu. Jest to sztuka trudna. Ludzie dzisiaj najczęściej mają słabą wolę i co nowsze pokolenie to będzie miało coraz słabszą wolę, warunki, coraz lepsze warunki życia. Na dodatek rodzice, którzy coraz bardziej rozpieszczają swoje dzieci, to sprawiają, że to pokolenie, te pokolenia nowe to nie są przygotowane do wynałożenia wysiłku. Wychodzą w życie z przekonaniem, że im się wszystko należy i ma zostać podane na tacy, żeby było łatwo i przyjemnie. Czytałem nawet ostatnio w Newsweeku o tym, że i tak nawet jest w Chinach, bo to kraj nienależący do cywilizacji zachodniej, że teraz wśród absolwentów szkół wyższych, z których jest tam coraz więcej, po uniwersytetach panuje bezrobocie. Ale nie dlatego, że zupełnie nie ma pracy, tylko nie ma takiej pracy, jaką oni by chcieli. Oni by chcieli posady kierowników czy innych firmach komputerowych, gdzie są bardzo wysokie zarobki, gdzie przez to standard życia jest wysoki, a są wolne posady, to też nie najgorsze, akurat stosowne dla absolwentów szkół wyższych, kierowników państwowych w zakładach pracy, ale tam praca nie jest wysoce płatna, na dodatek wymaga dużo wysiłku, jest męcząca, wolą być bezrobotnymi. Taki problem się pojawia, bo właśnie W życie dorosłe w Chinach weszło pokolenie jedynaków. Powiem, jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, rząd chiński wprowadził zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka, żeby zahamować rozrost ludności, która już i tak ma 1,3 miliarda w tej chwili. Gdyby nie ten zakaz, to pewnie by przekraczała 2 miliardy i byłoby problem z wyżywieniem tak olbrzymiej masy ludzi, więc oni to chcieli hamować. I teraz ci ludzie to pokolenie zaczęło dorastać, wchodzić w życie dorosłe. Rodzice, jak mieli jedno dziecko, zamiast mieć wielodzietną, 5-6-osobową rodzinę, to oczywiście poświęcali więcej czasu takim dzieciom i tym większą miłość tym dzieciom okazywali i to się przelewało na tak zwaną małpią miłość, czyli miłość do dziecka ponad dobrymi zasadami, tylko że dziecko cokolwiek robi jest dobre, bo to jest moje dziecko i ja je kocham i na wszystko trzeba mu pozwalać. No i tacy kończą studia, wchodzą w dorosłe życie i wolą dalej, żeby ich rodzice utrzymywali, niż wziąć taką sobie przeciętną pracę, bo albo będzie praca super, jaka mi się podoba, albo nie będę pracował wcale. To jest taka postawa. To jest postawa człowieka, który nie ma siły woli. Wiemy, że czasami mówi się o niektórych ludziach, że mają żelazną wolę, czyli że potrafią wszystko zrealizować sobie, co postanowią. Jest to bardzo cenna umiejętność, ale tak jak mówiłem, dzisiejsze czasy nie sprzyjają rozwijaniu tej umiejętności. Dzisiejsze czasy kształtują ludzi o słabym charakterze. A sądzę jeszcze, gdyby obywatelstwo się zastanowili nad specyfiką poszczególnych narodów, bo wiadomo, są pewne cechy narodowe istnieją, pomimo tego, że się mówi, że najczęściej wiele takich poglądów to stereotypy, nieprawdziwe i tym podobne, ale coś troszeczkę w tym jest. Gdybyśmy się zastanowili nad naszym narodem, no to nawet nasi pisarze, twórcy, którzy naszą kulturę i tożsamość narodową tworzyli, to tak któryś tak z nich napisał, Wyspiański zdaje się, że cecha charakterystyczna, słomiany zapał polskiego narodu. Słomiany zapał. Jakaś jest idea, żeby coś dobrego zrobić, hurra wszyscy. Ale gdy się okazuje, że to wymaga wysiłku, wyrzeczeń i poświęceń, no to ta rzesza tych, którzy krzyczeli hurra, topnieje i po pewnym czasie zostaje tylko ten, który tą ideę jak gdyby podał i on zostaje jedyny na placu boju. Jest, tu można by jeszcze taki przykład podać, jest historyk brytyjski Norman Davies, on bardzo znany w ostatnich czasach, on od kilkudziesięciu lat interesuje się historią Polski i już sporo książek napisał na ten temat, między innymi to dwutomową historię Polski pod tytułem Boże Igrzysko. I nie wiem, czy w tej książce, bo to nie z tej książki znam, tylko ze słyszenia, czy w jakiejś innej, napisał takie słowa o Polakach, a Polskę dogłębnie zna, bo i w Lublinie był na trochę studiował, i na UJ-cie w Krakowie studiował, żeby się zgłębiać w historię Polski. To ma ciekawe spojrzenie, bo jest człowiekiem z zewnątrz, który ma inną mentalność, bo jest Anglikiem, a tutaj patrzy na Polaków tak. Napisał w pewnym miejscu, że Polacy to wielcy patrioci. Wielokrotnie już udowodnili, że gotowi są umrzeć za swój kraj. Niestety, niewielu z nich jest przygotowanych pracować dla swojego kraju. I to jest prawda. Polakowi łatwiej umrzeć za swój kraj, niż za swojego kraju pracować, bo to wymaga wysiłku, a umrzeć to nie wymaga wysiłku, to wystarczy w sposób nierozsądny, gdy ktoś pobudzi jego uczucia, rzucić się tak z karabinem na czołg i śmierć przychodzi lekko i bez wysiłku wtedy, a praca wymaga wyrzeczeń i to tak codziennie, to jest taka monotonność i to trzeba rzeczywiście umieć rządzić sobą, żeby w czymś takim podtrzymać działanie. I inne narody to właśnie lepiej pod tym względem stoją. Być może są i takie, które jeszcze gorzej stoją, ale u nas to jest ten słomiany zapał i to sporo go jest. Jeszcze inny przykład, który mógłbym obywatelstwu podać, który właśnie mówi na pokazanie o tym, jak to ludzie nie potrafią rządzić sobą, nie mają tej samokontroli, nie są w stanie ponosić wyrzeczeń. To jest dobrym przykładem, jest akurat z mojej działki, z działki nauczania języków obcych. Jak wiadomo, dzisiaj to prawie każdy uważa, że znać język obcy, no to każdy powie, że to rzecz dobra. Tak, język obcy znać dobra, a już szczególnie angielski, to tak, angielski to nie tylko rzecz dobra, wręcz należy znać. I tak jeden z zakładów chełmskich kilka lat temu dla swoich pracowników zorganizował kursy języka angielskiego. Prowadziłem jeden z takich kursów I tak, zakład pracy płaci za ten kurs, więc uczestników nic to nie kosztuje. Po pracy nie trzeba nigdzie jechać na dużej sali. Jak się kończy praca o 4, to jest 1,5-godzinny kurs. Każdy, kto chciał, mógł się zapisać. Zapisało się na te kursy, bo tam było ich kilka, około 150 osób. Około 150 osób, ale po miesiącu była już tylko połowa z tych 150. Po roku było już około 30 i tak z każdym rokiem bywało i skończyło się na kilkunastu osobach, które było w stanie podtrzymać ten wysiłek przez okres 3 lat z tak wielkiej rzeszy. Z tak wielkiej rzeszy osób, które zaczęły. Nie potrafią. Rzecz jest dobra i wiedzą, że dobrze byłoby ten plan zrealizować, ale jak się okazuje, że to wymaga wysiłku i wyrzeczeń, bo jak już człowiek po kursie wróci do domu, to już jest całkiem późno, a na dodatek jeszcze trzeba jakiś inny, przynajmniej jeden wieczór poświęcić, żeby się pouczyć coś do tego kursu, no to już całkiem. A alternatywne rozwiązania są tak przyjemne, przecież można siąść w fotelu, włączyć telewizor i bez wysiłku, a czas mija i jest przyjemnie. Albo pójść z kolegami na piwo, tak, bo tam wielu mężczyzn w tym zakładzie pracy, to dla nich taka alternatywa, bo przecież sama przyjemność i nic wysiłku nie kosztuje. To same nogi niosą wprost do czegoś takiego. Brak umiejętności rządzenia sobą w dobrym postępowaniu. Więc wracamy do naszego wykładu. Samokontrola to składnik mocy charakteru, tak jak mówiłem. Moc charakteru składa się z dwóch elementów. Jeden z nich to samokontrola, a drugi cierpliwość. Z tą cierpliwością też oczywiście mamy zamieszanie. Trochę tłumacze tutaj nam pomieszali. W języku greckim w Nowym Testamencie są dwa różne słowa. Tak? Mamy to hubomone i makrotymia. I one są mieszane. Makrotymia to właśnie jest ta nieskwapliwość, a hubomone cierpliwość. A tłumacze pomieszali, tłumacząc wymiennie jak gdyby w wielu przypadkach i stąd zrobili zamieszanie. I w języku potocznym też cierpliwość właśnie znaczy nieskwapliwość. Jest pomowana, że ktoś, kto jest cierpliwy, to taki, kto się nie denerwuje, ktoś mu dokucza, a on zostaje spokojny. No to tak ludzie uważają, że to jest człowiek cierpliwy. My przez cierpliwość rozumiemy wytrwałość. Trwanie w dobrym postępowaniu, szczególnie w sytuacjach trudnych. Szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności, to potrzebna jest cierpliwość, czyli ta wytrwałość. Tłumacze Biblii Warszawskiej to już nawet zobaczyli, że słowo cierpliwość dzisiaj znaczy co innego. Więc jak mamy drugi Piotra, to wyliczanie, przydawanie Piotrowe, to już napisali nie cierpliwość, tylko napisali wprost wytrwałość. Bo chodzi o wytrwałość. To jest ta rzecz. Więc tych dwóch elementów potrzeba, by mieć mocny charakter, by mieć siłę charakteru. Są to składniki mocy. Samokontrola i cierpliwość. Samokontrola, by umieć rządzić sobą w dobrym postępowaniu, a wytrwałość, by trwać w tym dobrym postępowaniu wśród przeciwności, żeby, można powiedzieć, że cierpliwość to jest jak gdyby nadkładka nad samokontrolę. Samokontrola działa zawsze, a cierpliwość się uaktywnia wtedy, gdy robi się szczególnie trudno i ciężko, wtedy, kiedy sama samokontrola nie dałaby radę podtrzymać nad rządzeniu. Ja taki mam tutaj, sporządziłem sobie taki wykres, że siła woli, czyli moc charakteru, to samokontrola plus cierpliwość. Cierpliwość wydrukowałem grubszą czcionką. Alan Brad Johnson pisze, że cierpliwość to jest bardziej muskularny brak samokontroli. Specjalista od trudnych sytuacji. Wtedy on właśnie, można powiedzieć to jeszcze inaczej, cierpliwość to jest ta wytrwałość, to jest taka ta dodatkowa umiejętność, która pozwala nam radośnie znosić przeciwności i trudne sytuacje. Jeżeli ktoś potrafi to zrobić, radośnie znosi przeciwności i trudne sytuacje, no to on w takich sytuacjach pozostaje zadowolony i nadal trwa w tym dobrym, co robił do tej pory. A wiele osób, które nie mają ani mają słabą samokontrolę, a o cierpliwości to już nie można wspominać, że nie mają prawie że wcale, to właśnie wtedy porzucają dobre postępowanie. Dobrze postępują tak długo, jak jest w miarę łatwo, jak nie jest trudno. Gdy przychodzą trudne sytuacje, mają tendencję załamywać się. Gdy przychodzi jakieś nieszczęście, wtedy nie tylko nie potrafią tego radośnie znieść, ale następuje u nich coś, co można by nazwać buntem wobec Boga. Jak Bóg mógł coś na coś takiego dopuścić? Bowiem, gdy mówimy o poświęconych, to wiedzą one o tym, że Bóg sprawuje opatrznościową opiekę, że nic się nie dzieje bez Jego woli, że włos bez Jego woli nie spadnie z głowy, więc jak przychodzi jakieś nieszczęście, no to oczywisty związek, że Bóg o tym wiedział i na to zwolił. i wtedy się pojawia bunt, jak mógł coś takiego zrobić. Takie przypadki się trafiają i wtedy te osoby postanawiają jak gdyby wziąć odwet na Bogu. Nie będę robił tego nawet tego dobrego, które robiłem do tej pory. I taki, popadają w taki stan, jeżeli w takim stanie się trwa, to u takiej osoby robi się coraz gorzej. I do tej pory była słaba. Bóg zsyła doświadczenia, żeby ją pobudzić, wybudzić z duchowego letargu, z ospałości, a ktoś, kto się buntuje, to wtedy tym bardziej się zatwardza swoim złym postępowaniem. Jeżeli się nie przerwie, no to prowadzi to do duchowej śmierci, do zupełnego zamarcia, bo brak jest cierpliwości, brak możliwości w ogóle zniesienia, a co dopiero tak jak powinno być, radosnego znoszenia przeciwności, a kto ma rozwiniętą cierpliwość, to radośnie znosi. Radośnie znaczy niekoniecznie, że podskakuje z góry, a pogoda ducha w nim jest. Jeżeli nawet nie rozumie, dlaczego to się stało, jeżeli go nawet to bardzo mocno boli, to on jest z tym pogodzony i wie, że jego wiara mu mówi, Bóg wiedział lepiej. A jeżeli on wiedział lepiej, to czy ja mogę się mierzyć z jego mądrością i tu mówić, że ja widziałem, że to jest zbyt krzywdzące, że mi się zdaje, że to zbyt krzywdzące albo zbyt ciężkie, żeby coś takiego przyszło? Nie. Nie, wiara mu umożliwi, a nadzieja, którą jeszcze jaką posiada, powie, że w przyszłości będzie lepiej. I nawet podpowie, że dzięki tym doświadczeniom, jak tylko je dobrze przejdziesz, to będzie lepiej. Ale żeby tak umieć wykorzystywać swoją wiarę i nadzieję, trzeba mieć samokontrolę, bo to jest ten element sterujący, który wykorzystuje w swoim działaniu wszystko to innego, co mamy. Jeżeli mamy wiarę i nadzieję, to samokontrola ją wesprze. Tak więc jest to zapewne piękna cecha charakteru, samokontrola, ta umiejętność rządzenia samym sobą. Ktoś, kto posiada naprawdę mocną samokontrolę, to on potrafi zmienić swoje myślenie jak gdyby w bardzo krótkim okresie czasu. Wystarczy mu kilka minut, nawet w pewnych sytuacjach. W pewnej sytuacji jego naturalna reakcja może być taka, a taka. On się chwilę zastanowi, się przeanalizuje to i mu się wyda, no, że tak, nie, tak myślał albo to powiedział. To było złe. Bóg by sobie tak nie życzył. I od razu jest przestawienie. Okej, skoro Bóg inaczej sobie życzył, to on potrafi tak rządzić sobą, że się zupełnie zmieni. To, co go spotkało przed chwilą i z czego się smucił, o kilka minut później potrafi się z tego samego już cieszyć, radować. Bo tak potrafi przerzucić swoje uczucia i wszystko, tak nimi rządzi. To jest to piękne osiągnięcie. Większość ludzi ma problem właśnie polegający na tym, że nie mają samokontroli i na tym, że to uczucia nimi rządzą. I żeby zmienić te uczucia, czyli uczucie jego niezadowolenia i nieszczęścia z tego powodu, co się stało, to zabiera mu długo, mijają dni, miesiące, a czasami i lata, żeby on się z tym pogodził. I dopiero czasami pod koniec życia swojego widzi, że to było dobre, to co go spotkało, że to dowód boskiej miłości, ale czas minął, a on hamował się w swoim rozwoju z powodu braku samokontroli. No i z powodu wiary i nadziei, której też nie mógł tutaj użyć. Skąd bierze się taka cecha charakteru? Skąd miała się w ogóle u człowieka wziąć moc charakteru? Bóg, stwarzając człowieka, naszego praojca Adama, to wyposażył go we wszystko, co było mu potrzebne do życia. Wiemy, że jego organizm był doskonały, miał wszystkie organy, serce, nerki, wątroby i wszystkie inne, które są potrzebne, by jego ciało mogło funkcjonować. Ale Bóg nie zamierzył, bo człowiek żył tak jak zwierzę, bo każde zwierzę też posiada wszelkie organy, jakie są mu potrzebne, żeby mogło żyć, żeby mogło się poruszać i pożywienie spożywać i swoje życie mieć. Bóg chciał, żeby człowiek jeszcze miał charakter. Ale ten charakter też się nie bierze z próżni, z niczego. Bóg wyposażył człowieka w organa uczuciowe. Dał mu uczucia, których nie dał zwierzętom i chciałby z tych uczuć człowiek rozwinął charakter. Jak to miało się stać? No przez bycie posłusznym Bogu. Bóg by sterował tym rozwojem. Bądź mi posłuszny. Jak będziesz odpowiednio długo przestrzegał moich zasad, to będą kształtować się w tobie cechy charakteru. Pozytywne, dobre cechy charakteru. I tak samokontrola nasza miała być rozwinięta z takiego organu, jakim jest stanowczość. A cierpliwość z takiego organu uczuciowego, który nazywamy stałością. No bo to stałość to niezmienność, a na tym polega właśnie wytrwałość, cierpliwość na trwanie, a stanowczość to jak gdyby polega na sile wdrażania tych decyzji. Jak ktoś jest stanowczy, to konsekwentnie coś realizuje coś, co zamierzył, czyli z tego miała być samokontrola. I stanowczość i stałość są organami wszczepionymi, wrodzonymi człowiekowi. Oczywiście dzisiaj, po ponad 6 tysiącach lat upadku i degradacji, u niektórych ludzi w bardzo niewielkim stopniu można zauważyć takie organy jak stanowczość czy stałość są rozlaźli, można powiedzieć, jak w którą stronę powieje wiatr, to i oni, bo nie są w stanie się przeciwstawić, tylko i tak miotają się tam i tam, bo nic stanowczości, nic stałości w nich, nie ma samokontroli, nie ma cierpliwości, a w związku z tym nie ma w ogóle mocy charakteru żadnego. Jak mówiłem, braterstwo w definicji to samokontrola, to siła charakteru, dzięki której rządzimy sobą przez stanowczość. Więc stanowczość to główny element samokontroli, bo to dzięki niej możemy rządzić sobą, ale nie jest to byle jaka stanowczość. Nie jest to na przykład stanowczość, którą ktoś rządziłby sobą w złym postępowaniu, bo nasza definicja wyraźnie mówi, że to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Jeżeli ktoś rządzi sobą stanowczo w złym postępowaniu, a wiemy, że są takie sytuacje możliwe, ktoś obrał zły plan i go stanowczo realizuje. Powiemy o kimś takim, że posiada biblijną zaletę zwaną samokontrolą? Nie, w żadnym wypadku nie jest to zaleta, która by się Bogu podobała. Weźmy na przykład Hitlera, który podjął plan zagłady Żydów w latach 30. No i na tyle, ile mógł, tam gdzie sięgała jego władza, konsekwentnie plan ten realizował. Ale nie ma w nim żadnej stanowczości. Trwanie, stanowczość w złym postępowaniu prowadzi do upartości. Rozwija upór, taką wadę, która jest przeciwieństwem samokontroli. Jak widzimy, różnica jest bardzo niewielka pomiędzy stanowczością samokontroli, a stanowczością upartości jest tylko w kierunku, że samokontrola ma stanowczość w kierunku dobra, natomiast upartość ma stanowczość w kierunku zła. W błędzie, w samolubstwie, grzechu i świadomości. Ktoś w tym trwa i takiego postępowania nie chce porzucić. Nie słucha rozsądku, argumentów, właściwych zasad, narusza zasady sprawiedliwości i miłości takim postępowaniem i nie można go z tej drogi zawrócić. To on właśnie jest uparty. Stanowczość rozwinięta w kierunku światowych i samolubnych dążeń. Czyli to wszystko zależy, w którą stronę rozwijamy tą naszą stanowczość, jaką posiadamy. Jeżeli w kierunku zła, to czyni nas upartymi. Jeżeli w kierunku dobra, daje nam biblijną zaletę zwaną samokontrolą. Upartość to wybaczenie stanowczości. Musimy uważać, bo to jest łatwo popaść w coś takiego. Dlatego stąd jest potrzeba czuwania i analizowania samego siebie, by dokładnie badać nasze postępowanie, w którą ona stronę zmierza. I dopiero wtedy, gdy widzimy, że w dobrą, no to można się jak gdyby trwać w tym postępowaniu, bo jeżeli okaże się, że jest to złe postępowanie, a my tak trwamy i to stanowczo w tym, no to coraz bardziej odchodzimy od biblijnych zalet, a w stronę wad coraz bardziej idziemy. Jakie są przeciwieństwa samokontroli? Może teraz chwilę. Jeżeli ktoś nie ma samokontroli, to takimi cechami się charakteryzuje jak niezdecydowanie. No nie potrafi się zdecydować, podjąć decyzji. Dodatek zmienność. Przed chwilą mówił, że tak będzie, a za chwilę mówi, że inaczej. Dlaczego? Bo mu przychodzą do głowy różne myśli. Zresztą każdemu przychodzą do głowy różne myśli, bo wiemy, że i istoty duchowe są w stanie wsuwać nam do głowy różne myśli. Ale kto ma samą kontrolę, analizuje te myśli, niektóre przyjmuje, inne odrzuca. Ktoś, kto nie ma takiej kontroli, to on jest zdany na pastwę tych myśli, które wchodzą bez żadnej kontroli i on się tak miota. Przepraszam, taka myśl to jest taki. Przyszła mu inna myśl. Ktoś taki także zbyt szybko ulega wpływom innym. Bo porozmawiał z jednym, ten powiedział, zrób tak, to jest dobra rzecz. No tak, to już idzie, ale spotkał innego, to mówi, nie słuchaj tamtego, on nic nie wie, tak należy zrobić. No już tak, jak się miota taki człowiek, bo on sam w sobie nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Ma niezdecydowanie, można by to nazwać paraliżem decyzyjnym, niezdolnością do działania. Ktoś taki nie potrafi podjąć decyzji, a nawet jeżeli już mu się uda czasami podjąć decyzję, to nie jest w stanie wdrożyć tej decyzji w życie. W związku z tym, ponieważ już sam się wiele razy przekonał, że cokolwiek podejmie ambitniejszego, to i tak mu się nie udaje, to w pewnym czasie nawet przestaje podejmować decyzję, bo sobie świadomia, po co? I tak z prądem płynie po tak zwanej najmniejszej linii oporu. Jest to stan straszny. takie osoby, które nie są w stanie zdecydować się w sprawach, w których powinny być w stanie się zdecydować, nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, co powiedzieć i ich ulubionym zwrotem jest nie wiem. Zapytać się o to, czy tamto, co by chciał, czy co robi i on wtedy powie nie wiem. Czasami właśnie mówiłem, że jest też te osoby się charakteryzują, zbyt szybko ulegają wpływom innych i mają taką cechę, którą moglibyśmy nazwać impulsywnością, czyli działaniem pod wpływem impulsów. Mamy z Boże taką siostrę, która kilka lat temu, gdy przyszła do prawdy, bo ona przyszła wtedy do prawdy, to właśnie tą cechę impulsywności przejawiała w tak wielkim stopniu, że nigdy wcześniej nie spotkałem nikogo, kto by chociaż tylko jedną trzecią takiej impulsywności miał jak ona. W ciągu kilkuminutowej telefonicznej rozmowy z nią, to ona na przemian płakała i śmiała się. Bo zależnie od tego, jaka przyszła i o czym mówiła. Mówi o czymś smutnym, że ktoś chory i cierpi, płacze. Za chwilę coś wesołego, to dziki śmiech do telefonu. Bo i tak się to przepłaka ciągle na zmianę, to człowieka, który nie jest tym zaznajomiony, wręcz wywołuje przerażenie i trwogę. Mi się wydaje, czy z tym człowiekiem jest wszystko w porządku. Powiem braterstwu, że oczywiście Duch Pański działa i teraz po kilku latach na bycia w prawdzie, nabywania tego ducha, po doświadczeniach różnych, jakie siostra przechodziła i przechodzi, jest znacznie lepiej. I ta siostra nadal ma z tym problemy, bo wiadomo, się praktykowało coś całe dziesięciolecia, to się w kilka lat tego tak łatwo nie wyrzuci, ale jest zdecydowana poprawa i w tej chwili nie jest już tak mocno na pastwie swoich uczuć i myśli. Trochę rozum jej jest w stanie kontrolować, co się z nią dzieje. Przynajmniej w pewnym stopniu jest poprawa. A w takiej mierze, w jakiej te cechy, które wymieniłem, jak niezdecydowanie, impulsywność, uleganie wpływom innych, w takiej mierze, w jakiej te cechy rządzą nami, to w takiej mierze brakuje nam samokontroli. Kiedyś, tak, to już będzie prawie 10 lat temu, wpadł w moje ręce kartka pocztowa z wakacji, jaką jakiś jeden chłopak napisał do swojej sympatii, do swojej dziewczyny i napisał na tej kartce pocztowej tak, pierwsze zdanie było, które no, mnie wtedy bardzo zaskoczyło, bo nie znałem tego typu ludzi zupełnie. Później się przekonałem w życiu, że takich ludzi, że to nie jest pojedynczy przypadek, że takich ludzi jest więcej. Ale pierwsze zdanie wydało mi się zupełnie bezsensowne, a brzmiało tak. Chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. A to jest bezsensowne. Chciałbym, ale mi się nie chce. To w końcu chce ci się, czy ci się nie chce. No, albo mi się chce, albo mi się nie chce. To jest logiczne, mi się wydawało, ale teraz już jestem w stanie zrozumieć. Bo to nie jest taki odosobniony typ i wiele osób ma z tym problemy. I sam zresztą na swojej skórze miałem okazję też doświadczyć takie sytuacje, że chciałbym, ale mi się nie chce. Mimo to i już teraz to rozumiem, że to zdanie, chciałbym napisać list, ale mi się nie chce i w związku z tym przysyłam tylko krótką kartkę pocztową, bo tam to miało znaczyć tak, chciałbym, abyś ty dostała ode mnie list. Ale jak sobie pomyślę o tym, ile to czasu zabiera napisanie listu i jaki to jest wysiłek, to mi się nie chce od razu. Tak w związku z tym napiszę ci kartkę pocztową i tam tylko będzie kilka zdań, bo na kartce pocztowej więcej napisać nie można. To też jest brak samokontroli, bo ktoś ma jakieś dobre pragnienie, czuje, że no, rzeczą stosowną byłby list, nawet pewne jego uczucia, tak, do tej jego sympatii sprawiają, że chciałby ten list napisać, ale z drugiej strony jego wady to mówią o tym, że to taki wysiłek, że od razu sobie da spokój, napisze tylko słów kilka na kartce, a młody chłopak rozsądek się nie włączył i nie powiedział mu, że jeżeli ma takie uczucia, to najlepiej byłoby nie pisać o tym wcale, że chciałbym napisać list, ale mi się nie chce, bo to wcale nie robi dobrego wrażenia. A znam do dzisiaj tą osobę i mogę powiedzieć braterstwu, bo to nasz brat w prawdzie, robi postępy i rozwija się i lepsze cechy. Ta jego samokontrola się zwiększa i dzisiaj już jest z nim znacznie lepiej niż było wtedy, gdy tam miał 19 lat czy coś takiego. Ale bywa tak i to dość często i jest to poważny problem, gdy ktoś nie ma mocy charakteru w sobie, bo ma no, wielkie problemy w swoim życiowym, w swoim duchowym życiu. On nie potrafi, jemu jest trudno korzystać z tego, co Bóg mu daje w swojej opatrzności. To są tacy uczniowie, którzy się ciężko uczą i to z doświadczeń, i to ciężkich, i nawet często powtarzanych, bo tak jakoś trudno do nich dociera. Jest tak i znam też jednego brata, który sam często na zebraniach świadectw mówi, będę prawie 70 lat, czyli sporo doświadczenia, jak to mówi, jak boleje swoim życiem nad tym, że on jest w swoim życiu duchowym, że on jest takim tępym uczniem, tak o sobie sam mówi, że tyle tych doświadczeń musiał dawać, żeby proste, elementarne rzeczy musiał zrozumieć. I to niektóre z nich dopiero po kilkudziesięciu latach takich doświadczeń. To też właśnie uczucia są jego potężne, potężniejsze niż rozum jego, a uczucia zaślepiają. Jeżeli ktoś ma zbyt mocne, niekontrolowane uczucia, zaślepiają i wtedy nasze oczy, naszego zrozumienia patrzą jak przez okulary zabarwione i widzi człowiek rzeczywistość tak, jak chciałby widzieć, a nie tak, jak ona wygląda. Widzi, że dobrym jest to, co on chciałby, aby było dobre, a nie to, co z punktu widzenia Boga jest dobre, czyli to, co jest absolutnie i bezsprzecznie dobre, bo to dobre absolutnie, niepodważalnie jest tylko to, co Bóg uznaje za dobre, a jak kogoś uczucia zaślepiają, to nie jest w stanie dobrze wiedzieć. Ktoś taki nie ma samokontroli, wtedy uczucia nad nim przejmują kontrolę i wyjście z takiego stanu wymaga lat i doświadczeń i ciężkich przeżyć i takie osoby się męczą. No ale możemy powiedzieć, to dobrze, że się męczą, bo gdyby się nie męczyły, to w takim stanie by pozostały, a tak życie pokazuje, obserwacja, że czynią postępy i rozwijają się, pchną się do przodu w swoim życiu. Zechcę powiedzieć teraz kilka słów o sferze działania samokontroli. Jaka jest jej sfera działania? Czyli w jakich aspektach, na jakim polu działa samokontrola? Powiem braterstwu, że samokontrola ma wewnętrzną sferę działania. Tak samo i cierpliwość ma wewnętrzną sferę działania. Natomiast wszystkie pozostałe pięć wyższych wyrażonych zalet charakteru mają zewnętrzną sferę działania. Co to znaczy wewnętrzna sfera? Wewnętrzna sfera działania to jest, znaczy się, tyczy się nas samych. Zewnętrzna sfera działania tyczy się osób, czy też rzeczy będących na zewnątrz nas. To dobrze widać na przykładzie. Gdybyśmy wzięli wiarę i powiedzieli, jaka jest jej sfera działania, to powiemy zewnętrzna, bo nasza wiara jest w stosunku do Boga, a nie w stosunku do nas samych. Bo gdyby miała sferę działania wewnętrzną, znaczyłoby to, że wierzymy w siebie. Są takie przypadki osób, które pokładają wiarę w siebie, ale to nie jest wtedy biblijna wiara. Biblijna wiara jest w Boga, czyli wychodzi ku osobie będącej na zewnątrz, poza nami. Nasza nadzieja, też nie pokładamy jej w sobie, ale pokładamy ją w Bogu, a szczególnie w obietnicach, jakie Bóg dał tych zawartych w przymierzu Abrahamowym. Pobożność w stosunku do Boga i Chrystusa. To ich miłujemy miłością najwyższą, a nie siebie samych. Natomiast miłość braterska, no to sama nazwa mówi, do brata, do bliźniego wychodzi, nie w stosunku do nas. Miłość bezinteresowna, no to też nie jest w stosunku do nas, w stosunku do Boga, Jezusa, braci, świata, naszych wrogów. Bezinteresownie nie można miłować samego siebie. Jest pewna właściwa doza, miara miłości do samego siebie, którą Bóg zamierzył, by człowiek miał, ale to nie jest miłość bezinteresowna. W stosunku do siebie coś, co robimy dla siebie, nigdy nie może być bezinteresowne, bo to jest w naszym interesie. Możemy robić rzeczy dobre, jak najbardziej dobre, z boskiego punktu widzenia, ale to gdyby nie robimy bezinteresownie, bo nasz interes w tym jest, żebyśmy tak postępowali i to my z tego korzyść odnosimy, a nie na przykład Bóg. To nie robimy dla Boga, żeby on był szczęśliwy, tylko robimy to dla siebie, bo jest to w naszym własnym interesie. Oczywiście dobrze pojętym interesie. Natomiast samokontrola działa wewnątrz nas, bowiem nie próbujemy poprzez samokontrolę rządzić kimkolwiek innym. Rządzimy sami sobą. Praktykujemy ją wyłącznie względem samego siebie. Sama nazwa, samokontrola, tak? Kontrolowanie samego siebie. Gdybyśmy próbowali rządzić kimś innym, to trzeba by przechrzcić tą łaskę i nazywać ją cudzą kontrolą. No to te, ale takiej zalety charakteru nie ma. A wiemy, historia nam pokazuje, że wielu ludzi coś takiego praktykowało, czyli rządzenie kimś innym. Bowiem rządzić kimś innym jest znacznie łatwiej niż rządzić samym sobą. Cóż, nasze przysłowie mówi, że nie ma nic trudnego, o ile nie musisz sam tego zrobić. Rób to czy tamto, jest bardzo łatwe, a niech on już się martwi, jak tamtą rzecz zrobić, albo niech on się martwi, skąd znaleźć czas, albo w jaki sposób wynałożyć siły na to. Powiedzieć cokolwiek, jak najbardziej trudne zadanie wypowiedzieć, to kosztuje tyle samo wysiłku, jak powiedzieć zdanie najprostsze. I ludzkość to praktykowała, możni tego świata to od początku właśnie próbowali, rządzili innymi, a sami w siebie najczęściej nie potrafili wziąć w ryzy, sami folgowali sobie, a innych to właśnie brali w ryzy. To jest łatwe, rządzić samym, zarządzić kimś innym, a nie samym sobą. Bóg, w dalszej części wykładzie będziemy mieli cytaty z przypowieści Salomonowych, które mówią nam, jak Bóg patrzy, to właśnie Bóg docenia tych, którzy potrafią rządzić samych sobą, doceni znacznie bardziej niż tych, którzy potrafią rządzić innymi ludźmi. Bo umiejętnie rządzić wielkimi rzeszami ludzi, to też wymaga pewnej umiejętności, żeby być wielkim wodzem i umiejętnie kierować armią, też wymaga pewnych umiejętności. Nie każdy to i że ci, którzy potrafią rządzić sami sobą, są lepsi od tamtych. Tak? Ten, kto rządzi duchem swoim, który ma moc nad duchem swoim, jest lepszy niż ten, co dobył miasta. Czyli jest lepszy niż wielki wódz, który potrafił rządzić wielkimi armiami tak, by one dokonywały wielkich podbojów i odnosiły wielkie zwycięstwa. Ten, który odnosi zwycięstwa w walce wewnętrznej i jest w stanie zapanować, rządzić samym sobą, jest lepszy. Bóg mówi, lepszy jest ten. Więcej o tym powiemy w drugiej części naszego wykładu. Teraz jeszcze o funkcjach samokontroli, co chcę powiedzieć braterstwu. Innymi słowy, po co ta samokontrola? Z tego, co powiedziałem, to już można się sporo domyśleć. Każdy organ posiada w naszym ciele posiada jakąś funkcję. Coś, co wykonuje. Wiemy, że w naszym fizycznym ciele każdy organ naszego ciała posiada jakąś funkcję, że serce pompuje krew, nerki ją oczyszczają i tak dalej. Czas zdarza się, że naukowcy mówią, że są tam jakiś na organ, czy gdzieś tam jakiś wypustek w naszym ciele, czy coś tam, co nie ma żadnej funkcji zupełnie. No ale to nieprawda, wiemy, bo jeżeli naukowcy tak mówią, to znaczy, że albo jeszcze nie wiedzą, jaką ma funkcję, bo tego nie odkryli, albo na skutek degradacji ponad 6000-letniej funkcja tego organu się zatarła. Ale możemy, znając Boga i to, że On jest osobą mądrą i nigdy nie robi rzeczy bezsensownych, które nie mają celu i żadnego sensu, to możemy powiedzieć, że stwarzając doskonałego człowieka i umieszczając w nim takie czy inne organy, to na pewno każdy czemuś miał służyć i żaden z nich nie został wsadzony w człowieka tylko po to, że Bogu została dziura w brzuchu, w puste miejsce i nie wiedział, co z nim zrobić, to tam myślał, a włożę coś takiego, niech tam siedzi, to będzie wypełniało, nie będzie się brzuch zapadał nikomu, u człowieka. Na pewno tak nie było, bo wszystko czemuś służy i jakiś sens ma. To, co Bóg czyni. Więc tak samo jest z zaletami charakteru. Bóg też jej nie dał po to, bo tak mu się upodobało, bo taki miał kaprys, tylko to wszystko jest sensownie i mądrze zaplanowane i czemuś ma służyć. Wiemy, że wiarę nam Bóg dał po to, byśmy mogli utrzymywać kontakt ze swoim Stwórcą i czerpać z tego kontaktu, by życie duchowe prowadzić, czyli by umieć się utrzymywać kontakt z istotami, których nie widzimy, bo są duchowe, niematerialne. Wiemy, że tak samo inne zalety czemuś służą. Miłość na przykład do bliźniego to jest po to, żeby ludzie w pokoju między sobą mogli żyć. Bo to jest potrzebne. Miłość do bliźniego. Jako wymóg sprawiedliwości, gdyby to wszyscy posiadali, to każdy mogli ludzie żyć ze sobą dobrze i nigdy bliźniego swojego nie krzywdził, gdybyśmy tą cechę posiadali. I tak samo wszystkie inne zalety naszego charakteru po coś są. Tak samo i samokontrola. Ma jakąś funkcję i jest to funkcja wykonawcza. Funkcja samokontroli jest wykonawcza. Innymi słowy, ona wprowadza w życie plany, jakie mądrość daje jej do wykonania. Czyli mądrość, to tak nazywamy, każdy z nas jakąś mądrość posiada, tak? Dzięki której planuje, podejmuje jakieś decyzje, plany sobie ustala, że zrobię to czy tamto. No to można sobie coś takiego wymyśleć, ale później trzeba to jeszcze wdrożyć. Wiemy, że wymyślenie czegoś jest zazwyczaj prostsze niż wdrożenie. W naszym kraju, jeszcze za czasów komunistycznych, to nasi inżynierowie, konstruktorzy czasami mieli bardzo dobre pomysły, genialne projekty, rozwiązań tu i w samochodach i w innych dziedzinach, tylko nie potrafił tego wprowadzić w życie, albo nie było środków, albo nie było ochoty, woli zrobienia tego, albo coś innego jeszcze przeszkadzało. Więc samokontrola ma funkcję wykonawczą. Wprowadza w życie plany, jakie mądrość daje jej do wykonania. A czyni to, rządząc naszymi dobrymi cechami, niszcząc złe cechy w nas i zmuszając inne cechy, by wykonały pewne zewnętrzne prace. Można powiedzieć to krótko, steruje pozostałymi zaletami charakteru, używa ich do realizacji tego planu. To w tej chwili, to co mu powiedziałem, to brzmi dość abstrakcyjnie, ale później będziemy mieli przykład, to na przykładzie stanie się to bardziej rzeczywiste. Temat nasz w ogóle jest tematem abstrakcyjnym. Na wakacjach układałem wykład o cierpliwości, bo była taka potrzeba, żebym ten wykład ułożył. Tutaj jest właśnie tak, ten bardziej muskularny brat samokontroli i tam w ostatnim paragrafie Brother Johnson tego długiego artykułu, który mówi o cierpliwości, mówi tak, że samokontrola i cierpliwość to najbardziej abstrakcyjne zalety naszego charakteru. Ich rozwinięcie i wypracowanie jest bardzo trudne. I dodaje później, nawet samo ich zrozumienie wymaga wielkiego wysiłku. I to jest prawda, bo to są rzeczy takie abstrakcyjne. Jakby mówić o wierze czy o nadziei, to by było takie bardziej realne, rzeczywiste, mniej abstrakcyjne, takie konkretne coś, czego można, o czym można by mówić, a samokontrola to temat taki abstrakcyjny, dlatego to, co powiedziałem przed chwilą, tak z definicji, to może tak niezbyt brzmieć przekonywująco i docierać, ale dalej będzie lepiej, na przykładzie obiecuję na to, że powiedzieć o tym. Więc wszystko zaczyna się od planu, który obmyśla mądrość. Możemy zapytać, jak i co to jest mądrość. Wiemy, że na ta mądrość życiowa, a powiedzmy mądrość chrześcijanina, to jest wiara, nadzieja i wiedza. Bo tak mówi nam apostoł Piotr w tym swoim przydawaniu. On mówi, że do wiary dodajcie nadzieję i mamy tam i wymienioną też znajomość, czyli wiedzę. I to jest też bardzo ciekawa rzecz. Wiara, nadzieja i wiedza. W oczach tego świata mądry to ten, kto posiada dużą wiedzę. Tak, tyle się naczytał, tyle zrozumiał, więc to mówi się, że to jest mądry człowiek. A z punktu widzenia Boga mądry to ten, który posiada wiedzę. No i oczywiście z punktu widzenia Boga to najcenniejszą, najwyższą formą wiedzy jest znajomość Boga. Znajomość Biblii, znajomość planu Bożego, znajomość tego, jak działa Bóg. To jest najważniejsze. Czyli chodzi o taką wiedzę, ale to nie wystarczy. Kto posiada wiedzę Biblii, a nie ma wiary i nadziei, to wciąż jest głupi. Możemy powiedzieć takim potocznym językiem. Wiemy, że na wielu wydziałach teologicznych, jakie na świecie istnieją, są mądrzy profesorowie, którzy Biblię badają, no jakżeby nie, znają wszystko, co napisali teologowie przez całe stulecia dzisiejszego czasu. Byli w Palestynie, prowadzili prace wykopaliskowe, archeolodzy, znają dokładnie geografię, topografię, historię Ziemi Świętej, Biblię. Wśród nich mogą być nawet tacy, takie przypadki historii było, były ludzi, którzy Biblię znali na pamięć, nawet na wyrywki. Powiedzieć mu Izajasza 24 rozdział, 36 werset. On dokładnie powie i tak samo każdy, wszelki werset w Biblii jest w stanie powiedzieć. Co niektórzy nawet znali Biblię w kilku językach, że mógł tłumaczyć jednocześnie ten wersety, bo znał w jednym, a mógł przekładać na drugi język to. Ale jeżeli ktoś posiadał tylko tyle, czyli mógł znać Biblię słowo w słowo, to nic mu to jeszcze nie dawało. Jak nie miał wiary ani nadziei, to wciąż był człowiek głupi. Bo po co jest ta wiedza? Wiedza, znajomość Boga, planu Bożego, nie jest po to, by była sobie wiedzą i byśmy o tym wiedzieli, tylko jest po to, byśmy tego w życiu używali i zgodnie z tym postępowali. A kto będzie zgodnie z tym postępował, jak nie ten, kto wierzy w to? Wiara to umysłowa ocena i sercem poleganie. Wiemy o tym. Więc umysłowa ocena, znajomość, posiadanie tej wiedzy w swoim umyśle i przekonanie w umyśle, że ta wiedza jest prawdziwa. I wtedy pojawia się ten drugi element, poleganie sercem, który mówi nam, że tej wiedzy można zaufać. W oparciu o nią można działać. A trzeba powiedzieć, że wiara jest tym bardziej potrzebna, bowiem mądrość światowa mówi co innego. Wiedza tego świata mówi nam, że inaczej trzeba postępować. wiedza tego świata, mądrość tego świata mówi, że należy tak w życiu postępować, żeby dorobić się wielkiego majątku, należy tak postępować, by było mi jak najlepiej i po trupach dążyć do osiągnięcia celu. Biblia mówi nam inaczej. Mówi nam, że prawdziwy sukces odniesiesz, jak będziesz postępował inaczej. Poprzez wiarę w Boga, poprzez miłość do bliźniego, poprzez myślenie o rzeczach duchowych, poprzez szukanie Królestwa Bożego i nie martwienie się o te wszystkie inne rzeczy, pokładanie ufności, że Bóg je wszystkie te rzeczy, które są nam potrzebne do życia, zapewni. Tak mówi Biblia, że tak należy w życiu postępować, że należy iść wiarą, a nie widzeniem, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Żeby tak postępować, trzeba naprawdę w to wierzyć. I trzeba jeszcze mieć nadzieję, że jeżeli tak będę postępował, to przyniesie to dobre skutki w przyszłości. Kto tak czyni, jest prawdziwie mądrym człowiekiem. Kto wie, jak należy czynić, a tak nie czyni, to nadal jest niemądry, głupi, możemy powiedzieć. To jest bardzo cenna myśl tutaj w tym zawarta. Jest nawet jeden taki piosenkarz protestancki, który religijne piosenki śpiewa i tam w jednej ma taki tytuł, który no nie wiem, czy on o tym wie, że taki, bo to teksty sam układa do tego, czy jest na tyle rozwiniętym chrześcijaninem, że o tym wie, czy mu tak przypadkiem wyszło to, ale śpiewa, że moje życie ma sens, bo mam wiarę i nadzieję. No i to jest bardzo mądre, bo wiedzę Biblii tą też posiada, bo jest chrześcijaninem i to po tekstach jego piosenek widać, że on zna Biblię, co w niej jest, więc posiada wiedzę. No dlatego jak ma wiarę i nadzieję, to jego życie rzeczywiście ma sens, bo to jest mądry człowiek, który mądrze swoje życie prowadzi. Jeśli ktoś nie ma wiary i nadziei, to jego życie rzeczywiście nie ma sensu. Nie ma nic niedobrego z niego nie wynika, w dobrą stronę nie idzie. Czyli gdy mamy taką mądrość, to jesteśmy w stanie ułożyć odpowiednie plany postępowania, podjąć właściwe założenia i później trzeba nam je wdrożyć w życie. I tu pojawia się właśnie funkcja samokontroli. Trzeba to wykonać. Mądrość obmyśla plan i daje go samokontroli do realizacji. W każdym zaplanowanym działaniu, w każdym działaniu na większą skalę najpierw jest faza planowania, a później jest faza realizacji. Tak? Czasami faza planowania się tak przeciąga w tym świecie, że faza realizacji nigdy nie następuje. Tak jak w naszym kraju zbudował autostrad, już kilkanaście lat planują i nie wiadomo jeszcze ile lat będą planowali, a nie wdrożą tego. I tak jeszcze słyszałem w telewizji kiedyś, pan się wypowiadał z jakiegoś tam ministerstwa, które się tym zajmuje, że planowanie autostrad to bardzo skomplikowany i długotrwały proces. Więc w każdym zaplanowanym działaniu musi być ta faza planowania. I tam mogę jeszcze powiedzieć obywatelstwu, że no, po prostu pewnie wiedzą, że w każdej większej firmie jest dział logistyki, się nazywa, czyli dział planowania. I tam pracują ludzie, którzy dbają o to, by wszystko na czas zaplanować. Czyli, że jeżeli zakładamy, że w przyszłym kwartale produkcja wyniesie tyle a tyle, to potrzebujemy tyle a tyle surowców. To też trzeba przewidzieć i zaplanować, żeby surowce na czas dotarły, bo w pewnym momencie się okaże, że produkcja musi stanąć, bo zabrakło surowców, bo nie uwzględniono, że w tym kwartale zwiększymy produkcję i potrzebujemy więcej surowców. W operacjach militarnych, jakie kraje tego świata podejmują, faza planowania też jest bardzo istotna. Faza zapewnienia zaopatrzenia i wszystkiego jest to bardzo skomplikowane. Kilka lat temu, gdy państwa NATO interweniowały w byłej Jugosławii w końcu, po długiej przerwie, to tam Stany Zjednoczone nie brały udziału w tym, tylko państwa europejskie, ale Stany Zjednoczone zapewniały logistykę. Dlaczego? Bo był to proces tak skomplikowany, że żadne inne państwo nie mogłoby tego zrobić, tylko Stany Zjednoczone posiadają odpowiednie doświadczenie i możliwości przeprowadzenia operacji logistycznej na taką skalę, bo oni to wielokrotnie już w ostatnich dziesięcioleciach robili, a państwa europejskie miałyby poważny problem z tym. Tak istotna jest faza planowania, ale co powiemy, że nawet najlepszy plan, najgenialniejszy, jeżeli zostaje tylko planem, to też jest bezwartościowy. Jeżeli mielibyśmy tylko mądrość, a nie mieli mocy charakteru, inni nie posiadali samokontroli i jej funkcji wykonawczej, to niewiele by nam po tych planach przyszło. Bo do planu potrzeba plan zrealizować. Jeżeli plan obmyślimy już, to kończy się rola mądrości, zaczyna się rola samokontroli, której właśnie funkcją jest wdrażanie planów. Potocznym językiem moglibyśmy powiedzieć tak, że jak sobie już coś obmyślimy, do czego potrzebna jest mądrość, to przystępujemy do realizacji tego planu, do czego potrzebna jest samokontrola. Gdyby nasze zalety charakteru mogły rozmawiać ze sobą, to ich rozmowa wyglądałaby w taki sposób, że mądrość, dając samokontroli plan do wykonania, jak gdyby mówi, że samokontrolą masz wykonać taki ten plan. Ja tutaj zaplanowałam, że zrobimy to, a to. Oczywiście mówimy o życiu duchowym, czyli na przykład o rozwijaniu zalet charakteru. Ja obmyśliłam w oparciu o analizę samego siebie, że brakuje mi takiej, a takiej zalety charakteru i należałoby ją rozwinąć. Ale to ty masz ją rozwinąć. To ty, samokontrolą, musisz rządzić charakterem w taki sposób, by ten plan został zrealizowany. Musisz dołączyć do tego planu pewne motywy i utrzymywać je w działaniu, by oddziaływały na serce i umysł, by pobudzały serce i umysł tak długo, aż plan zostanie wykonany. Dlatego uchwyć się wiary i zmuś ją, by dołożyła do tego planu swoją motywującą siłę. Następnie uchwyć się nadziei i ją zmuś. Następnie miłości bezinteresownej, braterskiej, pobożności. Wszystkich tych sił użyj jako sił motywujących w życiu i tym sposobem plan zostanie wykonany. I tu pojawia się kolejna sprawa, bardzo istotna. Kwestia motywacji w życiu człowieka. Motywacja jest każdemu z nas potrzebna. I to nie tylko człowiekowi poświęconemu, zwykłemu człowiekowi, który jest niewierzący, też jest potrzebna. Motywacja jest potrzebna każdemu. Co to jest takiego motywacja? To jest coś, co pobudza do wysiłku, pobudza do działania. Bo tak wiemy, że z punktu widzenia naszego ciała, gdyby nic nie motywowało, to ludzie chcieliby robić tylko te rzeczy, które są przyjemne same w sobie, które nie kosztują wysiłku, a dają tyle przyjemności, że każdy by je chętnie non-stop robił. Natomiast wszelkie inne rzeczy, żeby robić, trzeba mieć motywację. Czyli poczucie sensu, że to jest dobre, to jest potrzebne, warto tę rzecz robić. Zwłaszcza, jeżeli ta rzecz wymaga wysiłku, tak? Gdy trzeba się poświęcać, gdy trzeba wyrzeczenia pewne ponosić, by daną rzecz zrealizować, to musi być silna motywacja, by daną rzecz przeprowadzić. To już zaczyna się od najmłodszych lat życia. Uczeń, gdy pójdzie do szkoły, potrzebuje motywacji, żeby się uczyć. Motywacje bywają różnego typu. Różne siły motywują człowieka. Jedną z najpotężniejszych sił motywujących jest strach. Człowiek jak się boi, to bardzo dużo rzeczy zrobi. Wielu uczniów w szkole działa z tego powodu. Co niektórzy boją się nauczyciela, się uczą, ale to coraz rzadsze przypadki są takie. A inni, to trochę częściej, ale też coraz rzadziej, boją się rodziców w domu, bo jak przyniosę złe oceny, no to można oberwać od rodzica. A teraz, jak zauważyłem po postępowaniu niektórych rodziców, to są inne metody, postępowania dzieci się nie bije, ale za to się każe w sposób, że zabiera się im przywileje, czyli zabrania im się robienia rzeczy, które one lubią robić. Tak mam na lekcjach prywatnych takich kilkunastoletnich chłopców, to jeżeli by się tylko nie nauczyli, to na lekcje nie przygotowali, to mam zadzwonić do taty któregoś z nich i wystarczy, że nas karze, a to będzie oznaczało, że zabroniony zostanie dostęp do komputera. A dla kilkunastoletniego chłopaka to najgorsze nieszczęście, jakie w życiu go może spotkać, jak nie będzie można włączyć komputera i swoich gierek grać, czy też w internecie surfować, to on już będzie tak nieszczęśliwy, że jak widzi tą groźbę, to już poucza się, żeby tego wszystkiego uniknąć, bo żeby mieć spokój, bo to największe nieszczęście. I to też motywuje ucznia do tego, żeby tego wysiłku, którego naturalnie nie chciałby wynałożyć, to on będzie się starał wynałożyć. I taka motywacja też istnieje. Ale w szkole średniej, w liceum, to pojawiają już uczniowie prawie dorośli, tam już pod koniec, to tak w świetle prawa zupełnie dorośli, bo 18 i 19-letni, to co niektórzy mają własną motywację, nie tam generowaną przez strach, że rodzice coś zrobią, tylko sami z siebie. A niektórzy nie mają zupełnie motywacji I to jest wielka różnica nawet u ucznia. Czy on ma motywację, czy nie ma motywacji. Są niektórzy uczniowie, którzy są wysoce zmotywowani, bowiem oni mają cel w życiu. Oni sobie postawili, że po liceum trzeba pójść na studia i to nie byle jakie studia, trzeba zrobić w renomowaną uczelnię, skończyć, bo to jak gdyby dyplom z takiej uczelni będzie przepustką do lepszego życia w przyszłości. Oni to już wiedzą, czasami dość wcześnie, już na początku, a najpóźniej w połowie liceum już wiedzą, co będą studiowali, jakie przedmioty się tam zdaje. Z tych przedmiotów uczą się więcej, dodatkowe nawet lekcje czasami biorą, żeby być dobrze przygotowani do egzaminu wstępnego. I to ich tak motywuje, że są w stanie zrezygnować z wielu przyjemności. Nie oglądają tyle telewizji, co ich rówieśnicy. Nie tak często chodzą na różnego rodzaju imprezy i dyskoteki, jak ich rówieśnicy, bowiem mają pewien cel. Natomiast uczeń, który nie ma celu żadnego w życiu, to nie ma, i w związku z tym nie ma żadnej motywacji, która by go pobudzała do realizacji tego celu, to idzie po najmniejszej linii oporu. Uczyć się najmniej jak się da, a najwięcej czasu poświęcać na rozrywkę i na przyjemności życia. Muzyka i jakieś jeszcze inne spotkania towarzyskie, pojawiają się używki, alkohol, papierosy, to co daje przyjemność w życiu. Tak jest w przypadku ucznia. Przejdźmy do życia dorosłego. Dorośli, mówię z punktu widzenia człowieka cielesnego, też potrzebują wiele motywacji, żeby w życiu działać. Ten, kto nie ma motywacji, to spędza częstokroć czas pod budką z piwem, bo to nie wymaga wysiłku i to jest przyjemne, on sobie tego nie odmawia. Inny, kto ma motywację, potrafi wielu rzeczy sobie odmówić. Powiem jeszcze, że ci, którzy nie mają celu w życiu żadnego, który by ich motywował do pozytywnego wysiłku, najszybciej się degradują. Taka właśnie poszebywanie, tak to, jak to ja nazywam potocznie, pod budką z piwem, jest jak gdyby najszybsza degradacja człowieka. Już nawet taki człowiek, który zachorowuje się na śmierć, bo chce się zbogacić mocno, to on się wolniej i mniej degraduje niż ten, który nie wynakłada z siebie żadnego wysiłku, tylko idzie po najmniejszej linii oporu, bo chce, żeby mu w życiu było łatwo i przyjemnie. Mówiłem, że motywacją jest strach, to można powiedzieć, u dzieci i u uczniów coś takiego się pojawia, taka się motywująca, u dorosłych to już w mniejszym stopniu. Ale najpotężną motywacją i chyba największą motywacją w życiu dorosłych ludzi to są pieniądze. Czyli ten materializm, chęć wzbogacenia się, to jest potężna siła motywująca. Angielskie przysłowie nawet mówi, że pieniądze sprawiają, że świat się kręci. Czyli że ludzie wstają rano, idą do pracy, wykonują tą pracę. Wszystko jest dla pieniędzy. Dla niektórych to staje się bogiem. I temu podporządkują wszystko w swoim życiu. Ktoś, kto ma taką motywację i zakłada własną firmę, to on się bez reszty oddaje tej pracy. 7 dni w tygodniu, po 14-16 godzin, tylko się parę godzin zdrzemnąć, a nawet jeżeli opuści swoje biuro, czy tam swój zakład, to w domu tak myśli cały czas. Co tu, jaką by maszynę dokupić, żeby zwiększyć produkcję, albo gdzie upchać po droższej cenie tą partię towaru i cały czas tym żyje i odmawia sobie wszystkiego. Przy tych przyjemnych rzeczy w życiu, przyjaciół, spotkań towarzyskich, telewizji, muzyki, czy czegokolwiek innego, z rzadka, tylko od wielkiego święta, jak się firmę zamknie, to można wtedy, jak to oni mówią, zabawić się trochę, a tak to odmawiają sobie wszystkiego i taka motywacja jest potrzebna im. Przejdźmy teraz do rzeczy, które powinny nas najbardziej ciekawić, a u poświęconego. Czy on potrzebuje by wyrealizować swoje poświęcenie motywacji, czy nie? Powiem, potrzebuje tym bardziej. Potrzebuje większej motywacji od najbardziej zapalonego biznesmena, który chce zacząć od zera, a za kilkadziesiąt lat mieć firmę zatrudniającą dziesiątki tysięcy ludzi. On potrzebuje jeszcze większej motywacji. Dlaczego? Dlatego, że przedsięwzięcie, które podejmuje, jest znacznie bardziej skomplikowane, jest trudniejsze. Brad Johnson pisze, że rozwijanie charakteru człowieka to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. Że łatwiejszą rzeczą jest stworzenie planet, wprawienie ich w ruch i utrzymywanie tego systemu w działaniu dla Boga. Z tego powodu, że planety nie mają własnej woli i nigdy się Bogu nie sprzeciwiają. Jeżeli zostaną wprawione w ruch po takiej orbicie, to nie mają woli, więc nie przyjdzie im myśl, by zmienić orbitę i polecieć w inną stronę, a człowiekowi jak najbardziej. Nawet temu, który poświęcił się Bogu, dla którego jego wola, jego ciało powinno być martwe, a życie tylko dla Boga, nowy umysł, nowa wola i serce, to nawet on potrafi się sprzeciwiać. Bóg chciałby, żeby w tą stronę poszedł, a on idzie w przeciwną stronę i trzeba, Bóg nie narusza woli człowieka i nie nałoży na nikogo postronka i nie będzie go ciągnął w tamtą stronę, tylko w jaki sposób działa? Poprzez okoliczności życia. A te okoliczności życia trzeba ustalać. Żaden człowiek nie byłby w stanie tego zrobić, bo nie mamy mocy kierować okolicznościami życia i sprawić, żeby na przykład wydarzyło się takie czy inne nieszczęście, zresztą nawet nie widzielibyśmy, co by było dobrego w tym, ale Bóg to potrafi, co nie zmienia faktu, że jest to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie i my w tym procesie uczestniczymy. Ten proces może skończyć się pomyślnie tylko przy naszej współpracy i tylko przy naszym wysiłku. To nie umniejsza umiejętności i mocy Bożej, ale prawdą jest to, że bez nas Bóg nie będzie w stanie nas zbawić. Tak jak to na którejś konwencji, pamiętam rok temu chyba, było powiedziane, że Bóg może świat zniszczyć, może i nowy sprawić, ale bez Twojej woli nie może Ciebie zbawić. Nowy wszechświat może założyć, ale bez Twojego współudziału Cię nie zbawi i my musimy w tym uczestniczyć. I to nie jest tylko tak, że my powiemy na początku tak, zgadzam się i zanurzamy się w wodzie i czy już jest poświęcony i wszystko dzieje się samo, bo tak wcale nie jest. To wymaga wielkiego wysiłku podtrzymywanego przez całe nasze życie. To też jest ten problem, że ten wysiłek nie jest krótkotrwały, tylko on musi być non-stop, ciągle. Mijają dni, tygodnie, miesiące, lata, dziesiątki lat, a wysiłek wciąż ma być podtrzymywany. A człowiekowi jest tak trudno. Ludzie lubią robić takie rzeczy, gdzie efekty są szybko. To wtedy jest łatwo coś robić. Jeden filozof XX-wieczny miał takie spostrzeżenie. Powiedział kiedyś, że teraz już wiem, dlaczego tak wielu ludzi lubi rębać drzewo. W tej czynności od razu widać efekty. Jedno machnięcie siekierą i z jednego klocka są dwa klocki. Mały wysiłek, a efekt jest od razu widoczny. Natomiast podejmowanie walki z samym sobą, że już nie wspomnę o tym, że jest to dużo większy wysiłek, potrafi być to bolesne, bo to jest zapieranie się samego siebie, pójście w przeciwną stronę niż nasza natura nas ciągnie, to efekty nie będą widoczne ani za sekundę, ani za godzinę, ani za dzień. Może po paru miesiącach mogą pojawić się pierwsze efekty, prawdziwe efekty często są po latach. A jeżeli wada jest strasznie mocno zakorzeniona w nas, to mogą być po 70-leciach. A nawet może się i tak zdarzyć, że możemy jeszcze w tym życiu z niecałkiem wytępioną wadą zejść do grobu i dopiero po drugiej stronie będziemy sobie uzupełniać w tysiącletnim królestwie. Więc motywacja, żeby podtrzymywać ten wysiłek, musi być ogromna. Skąd ją brać? No to przed chwilą w tej rozmowie mądrości z samokontrolą była mowa o tym. Od cech charakteru, wiary, nadziei, miłości do Boga powinno nas to pobudzać. Bo wiara nam powie, nie przejmuj się tym, że to takie wielkie i trudne. Jest Bóg. On ci udzieli wszelkiej potrzebnej pomocy. To od razu zachęca. Nadzieja mówi, pomyśl sobie, jakie będą dobre skutki, jak się ten plan uda zrealizować, jak będzie wspaniale w przyszłości, gdy nie będziesz miał już tej wady, gdy będziesz miał zaletę tą. Albo poda jeszcze dalekosiężną perspektywę, pomyśl o życiu wiecznym w przyszłości na raju, na doskonałej ziemi. Czyli dla tego celu, dla całej wieczności życia w błogości nie warto teraz trochę się potrudzić. No, wniosek każdemu się nasyła, że warto. A po prostu Paweł pisał, że w porównaniu z tą wagą tej chwały, jaką otrzymamy, to ten uciek jest króciutny i leciutki, jaki przechodzimy. Miłość do Boga powie, że no, ja wszystko dla Boga, bo to miłość najwyższa, chcę robić tylko to, co się Bogu podoba. Też zaraz pobudza do tego. Miłość do bliźniego powie, że chciałbym być takim, żeby pomagać bliźniemu, a jak mam wady, to jak mogę pomagać bliźniemu? Też będzie do tego motywowała. I tak te się nasze zalety dokładają swoją siłę motywującą. Z nich powinniśmy czerpać motywację do duchowej walki. Gdy realizujemy różnego rodzaju plany, to mogą pojawiać się także i przeszkody na naszej drodze. Mamy przecież wady, więc samokontrola, realizując ten plan, jaki dostała do realizacji, musi także tępić te wady, hamować te cechy, żeby one nie przejęły nad nami kontroli. Mamy jeszcze inne zalety charakteru, niższe, pierwszorzędne zalety charakteru, które to są ciekawe zalety charakteru, bo nie są wadami same w sobie, ale często potrafią się stać. I to jest taka ciekawa rzecz. Ich nie należy niszczyć, bo one są dobre, je należy ograniczać, trzymać w ryzach. To też musi samokontrola zrobić, żeby utrzymać je w ryzach, bo utrzymywane w ryzach prowadzą do powstania zalet drugorzędnych, nieutrzymywane w ryzach prowadzą do powstania paskudnych wad w charakterze i samokontrola musi je ograniczać. I na tym polega jej rola, żeby wzywać do działania, by czerpać tą motywację, czyli żebyśmy sobie potrafili w umyśle swoim utrzymywać odpowiednie myśli, że warto to robić, że Bóg udziela wszelkiej pomocy. To będzie dokładniej widać na ilustracji. Podamy sobie za chwilę, jak wygląda w praktyce działanie samokontroli. Przykład będzie rozwinięcie pokory, jaka to będzie motywacja i w jaki sposób to będzie działało. Ale sądzę, że to już zrobimy w drugiej części naszego dzisiejszego zebrania. Życzę braterstwu błogosławieństw z pierwszej części. Dziękuję za uwagę.